Earborne Media.
Po startupie wymagania zmieniają się tak szybko, że jeden z moich ulubionych momentów dnia pracy to jest ten moment, w którym widzę, jak ktoś tutaj coś panu mocno... I sprawdzam, kto to, jaka się, że to byłem ja.
Kochamy nowe świecidełka i nowe frameworki, nowe biblioteki.
Dziadek tak pisał, ojciec tak pisał, więc ja też tak piszę.
Cześć, ja nazywam się Paweł Badura, a ja Chris Nowak, a to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów
i Artur,
dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miałkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
Czy istnieją języki programowania, które są kanonem branży i ich nieznajomość może być swojego rodzaju obciachem? Jak wybór języka programowania wpływa na ścieżkę kariery i czy może być czynnikiem, który ją zahamuje? O tym opowiedzą Piotr Janczyk, Łukasz Małocha i Artur Skowroński.
Dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy porozmawiali o czymś, co na pewno jest dylematem wielu programistów, wielu ludzi, którzy już są w branży IT i wielu, którzy chcieliby być w branży IT, więc porozmawiamy sobie o językach programowania. Jest takie powiedzenie, że programistów się o wiek nie pyta, wystarczy zapytać, od jakiego języka programowania zaczynali, bo tego tyle jest i tyle było i tyle się to, tak dynamicznie się to wszystko zmienia, że tak na dobrą sprawę można ocenić na zasadzie technologii, w jakim wieku, w jakim roku ktoś tę swoją przygodę z programowaniem zaczynał. Jak to u was, panowie, jest z językami? Z jakich korzystacie, z jakich zaczynaliście?
No właśnie, nie musimy pytać, ile macie lat, możemy zapytać po prostu, od czego zaczęliście.
Żeby, tak...
Dziękuję.
żeby ocenić wiek rozmówcy, bo ja na przykład, mimo że nie jestem najstarszy w naszym zespole, zaczynałem od C++.
Też zaczynałem od C++.
Już wtedy to była technologia, która była delikatnie mówiąc przestarzała. A potem, no okej, porzuciłem to po chyba roku czy dwóch programowania, ale no oczywiście takiego amatorskiego bardzo mocno. Aczkolwiek właśnie moje pierwsze kroki były w CPP, jakieś tam proste gierki, nie wiem, aplikacje na studiach i tak dalej. A potem porzuciłem to wszystko na rzecz JavaScriptu, przy którym już zostałem do teraz.
Może nie patrzmy właśnie na pryzmat tego, co się dzieje na studiach, tak? Bo na studiach informatycznych to generalnie Assembler i C++ też pojawia się jako podstawa programowa, tak? De facto.
To ja powiem inaczej, ja zaczynałem prywatnie jako C++owiec. Znaczy, uczyłem się C++a, ponieważ dostałem Symfonię i Pasję, klasyczne podręczniki i gdzieś tam w późnym gimnazjum, jak byłem na informatycznej olimpiadzie, to zacząłem się uczyć programowania i wtedy myślałem, że programowanie to w zasadzie jest głównie C, bo gdzieś ten język jednak był sugerowany jako pierwszy. Potem... Nie basic. Właśnie zaczynałem od C++. I to właśnie od C++, którego notabene miałem książkę o C++, która uczyła pisać w C i ja przez długie lata nie wiedziałem, że to jest taka różnica. Później był to PHP i to było bardzo pragmatyczne, ponieważ to były czasy, kiedy jeszcze nie było aż tak dużo CMS-ów i frameworków.
Ale był PHP by Przemo.
Był PHP by Przemo i dokładnie. Też my sobie pamiętam, w gimnazjum jeszcze założyliśmy sobie PHP by Przemo klasowego.
Kto i nie miał, no,
tak,
kto?
I siedzieliśmy jak debile na lekcjach informatyki i rozmawialiśmy ze sobą przez PHP by Przemo. Wyobraźcie sobie klasę siedzącą i piszącą do siebie na forum. Zajebiście.
Teraz się robi to samo, tylko w mediach społecznościowych.
Teraz się robi to samo, dlatego to nie jest tak, że to dzisiejsza młodzież. Robiliśmy dokładnie to samo. Narzędzia były inne, PHP by Przemo. Ale w liceum stwierdziłem, że potrzebowałem założyć portal i to portal o komiksach DC. Także byłem administratorem strony o Supermanach, Batmanach i Zielonych Latarniach. Także geekostwo zawsze było w moim sercu.
No
ale
tego w C++ nie napiszesz już.
Tego C++ nie napiszesz i wtedy zacząłem uczyć się PHP. I powiem wam, wyszedł mi taki całkiem sporawy portalik z tego, który on miał bardzo dużo... Security to było tak z mojej perspektywy teraz dziurawe jak sito, ale miał opcje zarządzania użytkownikami, możliwość dokładania resursów, bazy danych, hostowałem to. To tak naprawdę była bardzo fajna szkoła wyjścia w branżę. Po prostu praktyczny projekt, który dzisiaj pewnie każdy by postawił na jakimś gotowym Google sajcie albo innym blogerze. Wtedy gdzieś te narzędzia były, ale właściwie kodowało się to samodzielnie, więc... To był dość ciekawy czas, żeby wejść w branżę. Następnie studia. Android. I mój rok wejścia w studia to jest rok, kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze telefony z Androidem.
Stay connected for iPhone to BlackBerry connect this shit. Get money, stop the war, tell me, give me my money, I help break the world and make it nice.
I co, od razu studia odpowiedziały na to zapotrzebowanie na rynku? Czy to mówi dalej, cały czas mówisz o tym
swoim takim domowym? Absolutnie nie, ja byłem na automatycznej robotyce. Aczkolwiek, co mógł robić student, który wchodził dopiero w rynek, szukał dla siebie jakiegoś zaczepienia i zaczęły pojawiać się aplikacje mobilne? No po prostu poszedł w Androida, ponieważ iOS był na kieszeń studenta za drogi.
A dwa, że popularność w Polsce, szczególnie dokładnie na lokalnym rynku, była znikoma.
I ten wybór był zdecydowanie ułatwiony tym, że trzeba było płacić 400 zł rocznie za licencję, za bycie deweloperem po prostu. Dodatkowo trzeba było być Maca, powiedzmy nie ta kieszeń. W związku z czym wybór...
To jeszcze było przed Swiftem, nie?
To jeszcze było przed Swiftem, to było Objective-C. Dlatego naturalnie dla mnie pojawiła się Java. I Java właśnie nie pojawiła się na serwerze, nie pojawiła się w żadnych apletach, jak to było wtedy popularne, tylko przez Androida, który stał się dla mnie naturalną platformą. I teraz ta Java z różnymi kolejami losu dalej ze mną pozostała, a przynajmniej JVM.
Okej, to u mnie się sprawdza to stwierdzenie, że można zgadywać, ile mam lat po języku programowania.
To nie było takie złe pytanie.
Zwracam honor.
Tak, jestem tu w stawce najmłodszy i ja zaczynałem w liceum od razu z grubej rury od Java. I to była dobra przeprawa zacząć od tak wysokopoziomowego języka, ale bawiłem się nieźle i zostałem na dłużej.
Swoją drogą ciekawe, bo jak ja byłem w liceum, to większość osób się uczyła programowania w szkole od jeszcze Pythona i Pascala, nie wiem czy...
A Pascala też miałem.
Też miałem Pascala, Pythona nie, ale Pascala miałem.
Ja jakoś nigdy nie byłem fanem ani jednego, ani drugiego. Wolałem właśnie siedzieć
do
w domu
Pythona
i działać
sobie w CPP. Przejdziemy, bo ja też moje doświadczenia z Pythonem też są średnie.
Ja byłem ostatnim rocznikiem na studiach, który miał okazję poznać Turbo Pascala, nawet stworzyłem w nim grę 2D.
Ja pamiętam, że miałem książkę do Turbo Pascala właśnie i miała taki, nie wiem, była bardzo źle sklejona i bardzo mi się strony gubiły z niej. Ja takie mam wspomnienie z programowania.
No, Pascal kojarzył się ze złymi wydaniami, to prawda.
W Pascalu napisałem Snake'a jeszcze w liceum i w liceum w Borlandzie C++ Builderze zbudowałem sapera. I ten saper całkiem fajnie działał. To był najgorszy kod, jaki napisałem w życiu, ale on działał.
A ty jesteś jedną z tych osób, które wiedzą, jak się gra w sapera. Dobrze.
Tak. Także musiałem dobrze nauczyć się zasad.
To powiedzieliście, że do Pythona jeszcze przejdziemy. To w takim razie, biorąc pod uwagę, że spośród najpopularniejszych języków programowania globalnie, no Python koło Java i JavaScriptu w dalszym ciągu jednak zajmuje podium, jeśli dobrze pamiętam, to dlaczego nie?
Dlaczego nie? Ponieważ ja się bardzo sparzyłem na Pythonie ze względu na okres, w którym próbowałem go. Bo jak byłem studentem, ciągle Python nie wygrzał się jeszcze pod kątem tego, której wersji należy stosować.
Bardzo mi się podoba, że Python się nie wygrzał. Tak,
Python się nie wygrzał, dokładnie. Wynika to z tego, że był okres, kiedy Python przeszedł bardzo dużą zmianę. Między wersją drugą a wersją trzecią to w zasadzie rewolucja. I pokutowało to za nimi bardzo, bardzo długo, ponieważ kiedy byłem na studiach i próbowałem używać Pythona, bo Python był fajnym odpowiednikiem MATLABa i tego typu narzędzi, często używali na studiach też niedostępnych poza salami akademickimi, można było próbować skryptować rzeczy w Pythonie, biblioteki były odpowiednie. Nigdy nie chciały mi działać w komplecie. Część działała z Pythonem 2, część działała z Pythonem 3. Teraz ta sytuacja jest dużo lepsza. Python 2 już chyba nie ma wcale wsparcia. Ale wtedy to po prostu była jazda bez trzymanki. I z tego powodu chyba mocno się zraziłem i nigdy nie wszedłem w ten ekosystem. Java jawiła się jako język dużo bardziej verbose, ale taki stabilny, który nie kopał mnie cały czas w krocze, kiedy jako osoba wchodząca w ten rynek chciała się czegoś nauczyć.
Ty nie miałeś też jakiegoś podobnego kontaktu z Pythonem wtedy?
Pierwszy kontakt z Pythonem już miałem po tym, jak się nauczyłem trochę CPP i tak dalej, i sama składnia języka wydawała mi się dość uciążliwa. Mimo, że to jest dość prosty język, ale przyzwyczajony do CPP, tego jak się pisze w tym języku, no nie potrafiłem się przestawić. Miałem, nie wiem, 16 lat, to też jakby było dla mnie też trudne. Plus nigdy nie miałem dobrego nauczyciela ani dobrych materiałów tak naprawdę, które by mi pomogły z tym wszystkim i po prostu się bardzo szybko odbiłem.
Powodem, dla którego zadaję to pytanie, jest to, że ten odcinek jest jednak najbardziej adresowany do osób, które są jeszcze, powiedzmy, w gdzieś bliżej początku swojej kariery programistycznej i też fajnie by było, gdyby mogły wyciągnąć z niego trochę dobrych porad, jeśli zdecydować się na to, z jakiego języka programowania tak naprawdę korzystać. I właśnie moim pytaniem też było to, dlaczego zdecydowaliście się na takie języki, a nie inne? Czy to zawsze wiązało się z tym, że po prostu dobrze wam się w nich pisało, czy czasami po prostu patrzyliście na to też z perspektywy bardziej globalnej, na zasadzie, do czego mogę go wykorzystać? Bo to też wydaje mi się, że te decyzje mogą być podejmowane dwojako i czasami jest tak, że oczywiście są osoby, które, to już jest ta grupa, o której rozmawialiśmy kilkukrotnie w tym podcaście, tak zwanych osób, które chcą się przebranżowić, wychodzących z założenia, ten język jest dobry, żeby zacząć, jest dobry, żeby zacząć w nim zarabiać, jest na tyle prosty i jednocześnie na tyle powszechny, że znajdę w tym miejsce pracy. Ale czy to jest dobra droga? Czy tak naprawdę warto patrzeć na to w ten sposób, czy może jednak lepiej faktycznie warto pomyśleć o tym, kim chcesz być, decydując się na jakąś tam drogę z językami programowania? Jak o tym myślicie?
To u mnie to była gorączka złota, tak jak mówiłem. Aplikacje mobilne się pojawiły, więc naturalnym czymś była Java. Aczkolwiek w tym, dlatego platforma. Platforma na pewno jest ważna. Jeśli chciałbyś na przykład pisać aplikacje iOS-owe, twój wybór jest ograniczony. Jest to Swift, jest to Objective-C. Jak była platforma Android, to musiałeś w tamtych czasach pisać w Javie. Teraz jest to troszkę bardziej elastyczne, ale początki nie pozwalały na aż taką swobodę. Przy czym ja bym się tak naprawdę aż tak mocno nie przywiązywał do wyborów, tylko raczej łapał okazję za nogi. Niech tutaj posłuży mój przykład, ponieważ gdzieś właśnie byłem programistą androidowym, nawet udało mi się napisać jakieś pierwsze aplikacje, sprzedać komercyjnie. Wtedy w ogóle jako backend używałem Ruby on Rails. To była bardzo dobra platforma, wyszedł mi paskudny kod, ale w tydzień napisałem właściwie działający startup. Niesamowicie się dobrze w tym pisało. I ten startup miał klientów przez pewien czas, więc to nie jest tylko taki wewnętrznych, ale jednak dało się to pokazać klientowi i coś w nim zrobić.
No właśnie, z Ruby on Rails chyba w ogóle była przez chwilę taka gorączka złota, że całe software house'y rzucały się na pracowanie na Railsach praktycznie falami, nie?
Bardzo szybko się prototypowało nowe projekty. Ale gdzieś w pewnym momencie stwierdziłem, czas się ustatkować. Próbowanie jakichś poszczególnych freelancerskich aplikacji, to trzeba wydorośleć, wejść w garnitur, pójść do pracy i postanowiłem wybrać się na staż w firmie Komarchu. I przeszedłem tam test. Jako Android developer przeszedłem na pierwszy dzień, siadają mnie, masz tutaj JBossa, deployuj Javę serwerową. A ja, przepraszam, bo ja byłem na staż androidowy. A dobrze, deployuj, wyjaśnimy. Po 3 miesiącach staż się skończył, a ja znalazłem już kolejną pracę, już jako webowy programista Javy. I tak poszło.
Trochę się z tym zgadzam, ja miałem podobnie. Tak naprawdę, no, tak jak powiedziałem, zacząłem swoją przygodę z CPP, ale w momencie, kiedy skończyłem studia, praktycznie od razu dorwałem możliwość pracy w webówce, o której wtedy za dużo nie wiedziałem, ale stwierdziłem, że kurczę, to jest świetny sposób na to, żeby zdobyć jakiekolwiek doświadczenie, jakąkolwiek wiedzę, jak wygląda branża i tak dalej. No i w ten sposób zacząłem właśnie pisać w JavaScriptie, pisać fronty. Firma, w której byłem, bardzo, bardzo przykładała się do rozwijania młodych programistów i bardzo dużo mnie nauczyli na start. No i na tyle polubiłem to wszystko, że stwierdziłem, okej, dobra, to jest jakby to, w czym się czuję dobrze, frontend jest super i szybko widać wyniki i już zostałem przy tym, no ale jednak kluczową rolę odegrała pierwsza firma, która mi pozwoliła jakoś się nauczyć tego języka, no i zdobyć jakieś tam pierwsze doświadczenia.
Tak, to w moim przypadku w sumie jest podobnie, bo to, od czego ja zaczynałem, nie do końca miało duży wpływ na moją karierę. To było bardziej takie, rozwijam żagiel i zobaczymy, z której strony zawieje. Ja zaczynałem jako Java developer, potem chciałem się przebranżowić na skalę dewelopera, a skończyłem jako full stack z nastawieniem na frontend. Tutaj a propos dziwnych w ogóle powodów do uczenia się skali, to nie był powód, dla którego ja uczyłem się skali, ale pamiętam, że on był bardzo często wymieniany wtedy, kiedy ja się uczyłem skali. Dlaczego to jest świetny język, w który powinno się zainwestować? Otóż jest jakaś ilość linii kodu, które dziennie może napisać programista, a jako że skala to język bardzo zwięzły, to jest mniej super produktywny, bo pisze taką samą liczbę linii kodu jak w Javie, ale tutaj to jest więcej logiki.
Mm-hmm. Okej, okay. Ciekawy punkt widzenia.
Czyli nutka przedsiębiorczości.
Tak, tak.
Efektywność. Także ogólnie nie wybrzydzajcie, jeśli mówimy do naszych słuchaczy, którzy chcą wybrać ścieżkę kariery, nie wybrzydzać, brać co będzie i będzie dobrze.
Dobra, albo to wszyscy z was to praktycznie powiedzieliście, że jakby determinantem tego wyboru języka programowania był gdzieś tam projekt, który trzeba było zrobić, tak? I gdzieś jakby praktyczne zastosowanie. A wyobrażacie sobie, albo taka wskazówka, czy w ogóle jest jakieś takie abecadło, jest taka królewski, najwyższy język programowania, który trzeba znać ze względu na składnię, na tego, co potrafi wytłumaczyć właśnie oferując tego typu rozwiązania, które są w nim dostępne. Coś, szukam takiej analogii, jak na przykład mówi się powszechnie, ja się z tym akurat zgadzam, że matematyka jest królową nauk, tak? Czy mamy taką królową albo króla?
Jakże mógłbym nie mieć władzy? Mienie władzy to obowiązek króla. Tak więc zamilcz.
Jeśli chodzi o języki programowania, że od tego trzeba zacząć, żeby, albo warto zacząć, żeby zrozumieć, a nie rzucać się biznesowo na podejście wyboru języka?
W moim odczuciu nie za bardzo, bo jednak mimo wszystko, po pierwsze, większość języków ma jakieś tam swoje małe specjalności, że tak to nie wiem, jakieś składniowe dziwactwa i tak dalej. Nie wiem, ktoś, kto pisze dobrze w JavaScriptie, niekoniecznie będzie dobrym programistą Java, bo jednak te języki się znacznie od siebie różnią, to jest raz. Dwa, większość języków mimo wszystko w jakimś tam stopniu ma swoje konkretne zastosowania. No, ciężko by się pisało fronty w CPP. Tak samo no, backend w czystym JavaScriptie. Okej, dobra, mamy Node'a, ale jednak mimo wszystko wciąż popularniejszy jest jakiś tam JVM, C Sharpy i tak dalej, więc wydaje mi się, że ciężko wyznaczyć jeden taki konkretny język, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli w momencie, kiedy się nauczysz jakiegokolwiek języka na dostatecznie dobrym poziomie, to podstawy programowania powinieneś mieć jakieś tam, które pozwolą ci na kontynuowanie swojej kariery z innymi językami, no bo jednak no, ich działa wszędzie tak samo.
Tak mi się w ogóle wydaje, że to nie jest droga dla wszystkich, ale dobrym miejscem do poznania tych różnych rzeczy, które można robić, są mimo wszystko studia, gdzie można sobie trochę spróbować no tego, tak trochę tamtego.
Całkiem nieodważne stwierdzenie. No.
Coraz odważniejsze w dzisiejszych czasach. No,
okej, okay, dobra.
To prawda. No.
Czyli nie Udemy.
Tak, znaczy z mojej perspektywy ja sobie nie wyobrażam z punktu widzenia tego człowieka w liceum od razu zadecydować, jak chcę robić serwery w Javie, bo to jest moja pasja. Jednak tych kilka lat na studiach dało mi pogląd na to, co w tej informatyce siedzi i co to jest.
Ale co, ty byłeś ostatnim rocznikiem, który się gdzieś tam spotkał z Turbo Pascalem. C++ też miałeś, tak? Jakiegoś assemblera, czyli generalnie patrząc miałeś taki przekrój tych podstaw takich programowych właśnie względu na studia.
Tak. Tam wszystko było z tego wielkiego przeglądu od tych podstawowych rzeczy, tych, które wydają się głupie jak assembler, ale pojawiło się też całkiem sporo jakichś Java, baz danych. Wiadomo, trzeba przebrnąć przez masę głupot, ale z perspektywy czasu chyba było warto.
To ja będę kontrowersyjny i powiem, że jeśli miałbym komuś sugerować, że chce się nauczyć języka, niekoniecznie im pracować, ale tak mieć szybkie efekty, byłby to PHP.
To ciekawe.
Tak, ponieważ
PHP... księżniczki w PHP to już nie uratujesz, ale...
PHP jest językiem prostym, daje bardzo szybko wyniki, czyli możesz zobaczyć efekty swojej pracy zaraz na ekranie, bo jest językiem webowym służącym serwery. Nie wymaga dodatkowego środowiska uruchomieniowego jak Java. Przez pewien czas zastanawiałbym się tutaj nad Rabim, ale Rabi znowu jest zbyt potężny. Ma zbyt dużo konceptu tak zwanego metaprogramowania, które dosyć szybko atakują, ponieważ rabiści lubią swoją magię i to, jak wszystko ładnie wygląda, ale przez to ukrywają szczegóły przed nowicjuszami. A JavaScript ma problem związany ze swoim modelem współbieżności. W JavaScriptie wszystko jest współbieżne, ponieważ przeglądarka ma to do siebie, że jest w stanie wykonywać jedną operację na raz w event loopie, tak zwanym, czyli pętli, która wykonuje kolejne rzeczy. I przez to JavaScript jest językiem mocno asynchronicznym, co według mnie nie jest najszczęśliwszym wybiorem dla kogoś, kto dopiero chce się nauczyć programowania. Więc dość kontrowersyjnie i bardzo chętnie w komentarzach do odcinka posłucham, co ludzie o tym sądzą, ale PHP dalej wydaje mi się być interesującym wyborem tutaj. Ja się na PHP bardzo dużo nauczyłem, zarówno złego, jak i dobrego.
Ja myślę, że JavaScript ma nawet więcej minusów na start niż tylko współbieżność.
Może rozwinąć tę myśl, wiesz.
Na przykład, nie wiem, kwestia mimo wszystko obiektowości w JavaScriptie wciąż jest dość uboga, a jakby na to nie patrzeć, programowanie obiektowe w dzisiejszych czasach jest dość ważnym paradygmatem.
Czasy oczywiście wiążą się z różnymi rzeczami, no dominujące technologie mają spełnić określone zadania, ale prawda jest taka, że pojawiają się też w nich trendy, już rozmawialiśmy w tym podcaście o różnych zjawiskach, które no, są dobre lub złe, a dopiero przekonujemy się o nich po czasie. Ja chciałbym się dowiedzieć, jakie jest wasze nastawienie, czy w ogóle waszym zdaniem istnieje coś takiego jak trendy w językach i frameworkach, którymi ludzie się mogą bardzo szybko zachłysnąć, a potem okazuje się, że no niekoniecznie niekoniecznie jest to dobra droga, bo czy dlatego, że ktoś niekoniecznie szybko zmienia, ale może też po prostu decyduje się na framework, który zupełnie nie pasuje do tego, co chciałby zrobić, albo język.
Powiem tak, ja nawet stwierdziłbym poziom wyżej, są trendy w paradygmatach pewnym programowania i podejściu oprogramowania, którymi też branża lubi się zachłystać. Na przykład, kiedy ja wchodziłem na rynek, w zasadzie każdy chciał programować funkcyjnie. I żebyście mnie nie zrozumieli, ja dalej jestem fanem programowania funkcyjnego, ale to nie jest złote rozwiązanie do każdego typu projektu. Tak samo gdzieś, zwłaszcza na takim trochę późniejszym etapie, ci ludzie, którzy gdzieś tam programowali w tej swojej Java funkcyjnie, bo to zwykle od tego się sprowadza, czy też w JavaScriptie. I też prawda jest taka, że JavaScript, Dominik, stwierdziłeś, że ma problem z obiektowością, ale on daje dość dobre podstawy programowania funkcyjnego i to akurat trzeba liczyć mu na plus, bo warto mieć wachlarz opcji. Ale ci ludzie sami, którzy programowali funkcyjnie, iż podobało im się funkcyjne programowanie, nagle skakiwali na programowanie reaktywne. I to zwykle wychodzi na rozmowach kwalifikacyjnych. Ludzie chcą programować reaktywnie, gdzieś tam używają tego terminu, ale nie rozumieją go w zasadzie wcale, ani też nie mają pojęcia, w jakich sytuacjach warto w ogóle do niego podchodzić. I takiego rzucanie się na nowe świecące jest w naszej branży bardzo dużo. Lubimy bawić się nowymi zabawkami, zwłaszcza takimi, które są modne, nieraz proponowane przez ludzi, którzy świetnie wiedzą, dlaczego akurat to ma swoje zalety, ale komunikat zostaje tylko używaj tego, a tego języka i nie myśl dalej.
Jak było u was z rzucaniem się na nowe zabawki?
Ja mam wrażenie, że ogólnie na przykład świat JavaScriptowy ma to do siebie, że uwielbia rzucać się na nowe zabawki. Przecież były nawet żarty, że co tydzień wychodzi nowy framework JavaScriptowy. Wiemy, że to jest troszkę przesadzone, ale no kochamy nowe świecidełka i nowe frameworki, nowe biblioteki. Wydaje mi się, że to jest dość zgubne, bo no tak naprawdę nie stajesz się mistrzem w potem jednej konkretnej zabawki, ale no świat JavaScriptowy ma to do siebie i nie wiem, jak wychodził Angular z tego co kojarzę, to też wszyscy się na początku zachwycali, potem troszkę się tam sparzyli na tym, potem wychodził React, ludzie do dzisiaj się jarają Reactem, a co będzie za rok, dwa, nie wiadomo.
A kojarzycie takie technologie, już teraz jak to powiedziałeś, że ludzie się jarali, nie wiadomo co będzie za rok i dwa. Są takie projekty, którymi się tak bardzo ludzie jarali, a za te rok czy dwa lata temu już nikt o tym nie pamiętał?
Ember troszkę, mimo wszystko. Svelte?
Svelte dalej jest najbardziej uwielbianym frameworkiem w badaniach. Zobaczymy jak w tym roku. Svelte był w zeszłym roku. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że to było Svelte w zeszłym roku.
Ale jak z popularnością tego? Bo okej, ma dużo pozytywnych opinii, ale to może mieć dużo pozytywnych opinii od tych 15 osób, które tego używają na świecie.
Rust.
Dokładnie.
Bardzo podobny kazus. Ogólnie jest trochę takich języków. Zwykle najbardziej kochane są te języki, których nikt nie używa, ponieważ nikt nie zdążył się sparzyć i zobaczyć paskudnego legacy. Wiecie, kwestia jest taka, że nowe technologie, jaki jest cykl życia technologii? Mamy nową technologię. Ona powstaje w bardzo konkretnym celu. Weźmy pod uwagę takiego Rasta, czyli programowanie systemowe powstał na potrzeby przeglądarki Mozilla i ogólnie jako następstwo C. Ludzie się zachwystują. Fantastyczny język. Kto się tym zachwystuje? Ci, którzy są na samym szczycie jakby drabinki pokarmowej hype'u, czyli early adopterzy, zwykle ludzie, którzy są całkiem nieźli. Oni wiedzą, po co tego używają, mają problem, który rozwiązuje im ten język, trafia to idealnie i mówią, Rust jest super. I nagle Rust chce używać coraz więcej ludzi w coraz dziwniejszych kontekstach, bo tylko dlatego, że usłyszeli na konferencji, że Rust jest super. I nagle powstaje dużo rastowego śmiecia, rastowego legacy, które nie do końca, nikt go nie chce utrzymywać. Było napisane przez ludzi, którzy w języku nie mieli doświadczenia, bo był nowy, więc nie wykształciły się jeszcze dobre praktyki. I to jest taki cykl, którego można przypisać chyba w zasadzie każdemu językowi, na przykład Javie. Java też miała takie czasy w końcu. Java na początku miała być językiem, który będzie służył do pisania apletów i takiego wczesnego oprogramowania sieciowego. I okazało się, że można ją wykorzystać w innych, lepszych zastosowaniach. PHP też to jest jednak personal homepage. To jest język, który miał służyć, że każdy potrafi sobie napisać własną stronkę. Także tak to jest trochę z tymi językami programowania, że one są fajne, dopóki nie musisz utrzymywać dużego systemu. Jak jesteś młody, to zwykle masz do czynienia z malutkimi systemami, bo nie zdążyły się przez dziesięciolecia nawarstwić warstwo po warstwie. Więc najlepiej pracuje się z technologiami, które mają parę lat, bo jeszcze nie zdążyły wygenerować legacy.
W sumie to, co powiedziałeś o Rustie, trochę mnie zaskoczyło, bo we frontendowym świecie Rust przeżywa teraz swój renesans, bo wszyscy twórcy tego, co dookoła frontendu, wszystkich build tool i wszystkich rzeczy, zorientowali się, że JavaScript jednak nie jest najlepszym językiem do pisania narzędzi do budowania i właściwie każdy przepisuje się teraz na Rusta, każde narzędzie, właśnie... które się da, i to jest w sumie taki trend, którego jestem bardzo ciekaw, gdzie to się skończy, bo ta wydajność jest naprawdę fajna, ale zobaczymy, czy to się przyjmie jako standard rynkowy.
Tak, ale właśnie do tego służy Rust, do tworzenia tuli, i to jest bardzo dobre użycie, bo zwykle, powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś stworzył narzędzie, którego używa cały ekosystem programowania od Google dla Facebooka poprzez każdą inną aplikację, którą frontową pisano w Krakowie, to zwykle są całkiem łebscy ludzie. I oni nie idą tak mocno za hype'em. Za hype'em idą programiści, którzy gdzieś tam chcą coś spróbować, nie chcą wypaść z rynku. Wydaje im się, skoro wszyscy o tym mówią, to zaraz bez tej wiedzy nie będę w stanie znaleźć pracy. I to nie jest... Czasem nie warto iść do pracy tylko dlatego, że jest tam fancy technologia.
No właśnie, dobra, ale to już padło parę razy, że trzeba będzie coś przepisać i tak dalej, tak? I co jest takim systemem w ogóle? Jak to wygląda z waszego doświadczenia? Zdarzało wam się zacząć pracę nad projektem, który był napisany w technologii, której nie, nie lubiliście, nie znaliście, była stara, nie wykorzystująca tego, co aktualnie jest w trendzie, to łatwiej to będzie przepisać na coś innego, czy to jednak utrzymywać to w takim organizmie, który gdzieś tam sobie będzie działał, a niekoniecznie musi być rozwijany funkcjonalnie, byleby był utrzymywany, żeby działał.
Pierwsza zasada przepisywania nie. No, God! No, God, please, no! 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 Jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzią, możesz zacząć kminić. Aczkolwiek ja uważam w ogóle, ja kocham systemy legacy i to zabrzmi pewnie śmiesznie, jako że pracujemy teraz w startupie, ale ja uważam, że to jest jedno z najciekawszych wyzwań inżynierskich. Właściwie w inżynierii według mnie są trzy rodzaje wyzwań. Jedno to jest ciekawe technologicznie zagadnienie, typu na przykład musimy zrobić super wydajny system, który ma milion użytkowników. Drugie to jest startup, gdzie problemy są klasy biznesowej. Trzeci to są właśnie systemy legacy, gdzie problemy są głównie organizacyjne, ponieważ system zdążył zestarzeć się przez te wszystkie lata. Ludzie, którzy go pisali, może już nie pracują, może niektórzy już nie żyją, także gdzieś grzebiesz w ich dziedzictwie. I to jest praca detektywa połączona z pracą archeologa. Nie jesteś w stanie wziąć...
Z pracą Wiedźmina.
Z pracą Wiedźmina trochę, bo w jakimś stopniu ubijasz potwory i tworzysz nowe, ale wymaga bardzo dobrego przygotowania. System legacy ma to do siebie, że my bardzo lubimy w naszej branży... W naszej branży bardzo lubimy utłumaczyć, jak jesteśmy otwarci, musimy iść na trade-offy, potrzeby biznesowe. Za to, kiedy siadamy do systemów legacy, to w zasadzie od razu na usta nam się sączy to, co każdy kiedyś powiedział, usłyszał od swojego mechanika. Kto tu panu tak? Jakoś tak nie zauważamy, że inni ludzie też musieli iść na trade-offy, gdzieś musieli ciąć po rogach, atakować różnego rodzaju kompromisy pod presją czasu. I systemy legacy pozwalają prześledzić ścieżkę tego typu rzeczy. Pokazują, że nic nie jest wieczne, wszystko się starzeje i żeby przepisać taki działający system, potrzebne jest już dobry plan i masa cierpliwości, bo to jest długa robota. Nie da się po prostu wziąć, dzisiaj przepisujemy. Te systemy zwykle stanowią serce długo żyjących firm i stanowią w dalszym ciągu, robią swoją robotę. Mało który system, bez urazy dla nikogo, co słucha ten podcast, będzie służył ciągle po 20 latach. I choćby przez to należy im się szacunek.
No, ja pamiętam w jednym z moich pierwszych projektów, w których pracowałem, przyszedłem jako programista frontendowy, oczywiście skończyło się tak jak zawsze, czyli full stack. Dzięki Bogu na backendzie był Node.js i pisaliśmy 10-letni system, rozwijaliśmy wciąż 10-letni system do zarządzania komunikacją miejską w jednym z dużych europejskich miast. No i to był system, tak jak powiedziałem, już kilkuletni, nad którym swego czasu pracowały dość duże zespoły, takie prawie 100-osobowe. łącznie. W momencie, kiedy ja przyszedłem, to już wiedziałem, że to jest niemożliwe przepisanie go na nowo. Po prostu ani klient się na to nie zgodzi. Logika była już tak zawiła i architektura tego wszystkiego, że praktycznie no, to wiązałoby się ze stworzeniem tego wszystkiego na nowo. Nie dało się po prostu wziąć i tak, no to dzisiaj sobie przepiszemy po troszkę. Nie, praktycznie niemożliwe. A poza tym naprawianie tam błędów było po prostu horrorem, bo w momencie, kiedy się dotknęło jednej rzeczy, to sypało się 40 kolejnych, plus wiele aspektów było takich, o których nawet moi koledzy z zespołu nigdy nie słyszeli, albo na przykład słyszeli, ale nikt tego nie dotykał, bo na przykład robił to jakiś kolega z Francji, który już od 10 lat prawie, że nie pracuje w tej firmie, a na przykład odpowiadał za aspekt security aplikacji, a my mieliśmy jakiś tam mały, jakąś lukę w security i musiałem ją załatać. I nagle się okazywało, że nikt nie jest w stanie mi pomóc. No i spędzaliśmy długie godziny z kolegami z zespołu na szukaniu, co tam się dzieje i jak można to naprawić.
Ja powiem dalej, pociągnę ten temat. W Legacy nie naprawia się błędów, a przynajmniej nie, dopóki rzeczywiście nie musisz. Ponieważ...
Ale luka w security to nie jest
dokładnie,
coś,
Legacy, to jest przykład coś, co musisz zrobić. Ruszać, dokładnie. Tak. Dopóki nie musisz. Z tym Legacy mają to do siebie, że ja bardzo lubię... Nasi słuchacze pewnie kojarzą to koncept domain-driven designu i event stormingu. To są sposoby wyciągania wiedzy z projektu. Że mamy specjalistów domenowych, którzy wiedzą, jak ten system powinien działać, wiedzą, jak biznes powinien działać, powinien z nim porozmawiać, zastanowić się, jak to się wpisuje w twój dzisiejszy system, które elementy źle działają, gdzieś zacząć od biznesu. Moje doświadczenie jest takie, że biznes działa tak, jak mu IT pozwala i jak mu oprogramowanie pozwala. Na tej zasadzie, że jeśli 20 lat temu ktoś napisał system, to może na początku biznes jeszcze go używał. Teraz to system używa biznesu do wklikiwania rzeczy w kontrolki. To jest prawdziwe AI. To jest sztuczna inteligencja. Po 20 latach to przychodzisz do człowieka, dlaczego on tutaj wpisuje na przykład kod produktu. Tak. Dziadek tak pisał, ojciec tak pisał, więc ja też tak piszę.
No tak, w latach technologicznych to 200 lat, więc to już jest wiele pokoleń.
Dokładnie tak. Także pod tym kątem w tych systemach bardzo często, jeśli jakieś błędy nawet występują, to one stają się obowiązującym standardem i pewną logiką biznesową, z którą nie warto ryzykować. Bo każdy sprytny hack, który ktoś prowadził 10 lat temu, teraz jest prawdą, ponieważ wokół tego haka prawdopodobnie powstał cały nowy ekosystem, który trzeba szanować.
Swoją drogą, to jest też jedna bardzo ważna rzecz, która uczy programistów, którzy siadają właśnie do systemów Legacy, że każda twoja decyzja, każdy dług technologiczny, który pozostawisz na chwilę dłużej, niesie ze sobą konsekwencje, których niekoniecznie zobaczysz jutro albo pojutrze, ale z tymi konsekwencjami będzie żył projekt przez najbliższe lata i zapewne kolejni programiści przyjdą i będą cię przeklinali za niektóre takie rzeczy.
No ja tak trochę przekornie i może trywialnie i banalnie zadam, ale okej, mówimy o systemach na przykład, które tam działają 20 lat, tak? I one działają na przykład na określonej grupie systemów operacyjnych. Ja wiem, że mamy wirtualizację i tak dalej, i tak dalej. Tutaj słyszałem, że spędziliśmy tam mega dużo godzin na tym, żeby tą lukę jednak bezpieczeństwa naprawić w tym systemie związanym z komunikacją miejską. No to ja dalej nie rozumiem, dlaczego się nie przepisuje kodu albo nie przepisuje rozwiązań, które działają w danym systemie na coś, co będzie bezpieczniejsze i działało w tym, co jest współcześnie używane przez...
To ja powiem ci, że brałem udział w projekcie, który był właśnie przepisywaniem czegoś takiego i udało nam się nawet, także klepię się teraz po pleckach, nasi słuchacze nie widzą. Osiągnęliśmy sukces przepisania i motorem było to, że aplikacja była kluczowa dla biznesu, a chodziła na starym komputerze bez żadnych backupów, bez żadnej możliwości zrobienia kopii gdzieś z boku, żadnego bezpieczeństwa, po prostu gdzieś w biurze stał sobie komputer.
Ale nie wiedzieliście, gdzie on jest, czy co?
Wiedzieliśmy, gdzie on jest, ale nie można go było dotknąć, bo kiedyś w ogóle...
Kiedyś wujek szwagra szefa dotknął i wtedy tam coś się stało.
Troszkę to brzmi śmiesznie, ale wyobraź sobie sytuację, kiedy ten system niechcący zaczyna się aktualizować Windows na nim i nie chce wstać. I cała firma po prostu siedzi wokół niego i odprawia wudu, żeby on się jeszcze uruchomił. Bo jak się nie uruchomi, to prawdopodobnie nie będzie wiadomo, w jaki sposób wziąć i postawić to na nogi z powrotem.
No, czyli jednak te wszystkie fabuły seriali wcale nie są przegięte, takie rzeczy się dzieją.
Takie rzeczy się dzieją.
Czyli jednak niekiedy warto.
Niekiedy warto, dokładnie niekiedy warto, aczkolwiek to jest duży projekt, który trzeba przemyśleć, bo zwykle trzeba dobrze wybrać sobie chirurgicznie cel. Nie warto po prostu wziąć i teraz przepisujemy.
Ale to już usystematyzujmy troszkę. Przepisujemy, czyli tworzymy tę samą funkcjonalność w nowym środowisku, tak?
Zwykle tak to wygląda, ponieważ jest takie podejście, które mówi, nie powinniśmy tworzyć kopii tego samego, tylko trzeba zebrać wymagania od nowa i napisać, zasadzić system z boku.
No jest to logiczne w sumie.
Jest to logiczne, ale to jest trochę niepraktyczne, ponieważ oczywiście, od przypadku o przypadku. Jest ryzyko, że ten stary system, on dalej się będzie rozwijał, ty będziesz z boku pisał alternatywę i problem, który masz, to był właśnie przykład tego systemu, o którym mówiłem. Każdorazowo ten system miał 20 klientów, którzy mieli swój różny cykl życia. Komunikowali się za pomocą różnych protokołów, na przykład protokołów sprzed 15 lat, które miały dostęp tylko do data center. Nie miały dostępu do chmury, bo były w wewnętrznym intranecie. Ilość tych problemów, które się pojawiają, jest tak duża, że trzeba spróbować podejść do nich krok po kroku. Nie brać sobie zbyt dużej ilości rzeczy na plecy. I naszym podejściem było to, że wzięliśmy i najpierw w zasadzie wbiliśmy się do tego data center i to, co przejęliśmy, to przejęliśmy dystrybucję wiadomości między systemami. Nie przepisywaliśmy żadnego systemu, tylko wbiliśmy się pomiędzy. I dzięki temu, że my staliśmy się źródłem danych, które było dokładnie takie samo, to przejęliśmy kontrolę. I wtedy mogliśmy sobie strategicznie wybrać, że teraz przepisujemy system dla tego człowieka. I to jest... Aczkolwiek to zależy od systemu i to był akurat nasz przypadek. W innym przypadku może warto by było na przykład zmienić bazę danych albo sam UI podmienić. No. Trzeba zebrać sobie strategicznych sojuszników w firmie.
Czy to też nie jest tak? Ja dalej będę, zobaczymy jak bardzo to w ogóle będziemy wycinać czy nie, ale ja będę dalej, bo pod względem tego, że tutaj też mówiliśmy odnośnie tego, że odcinek kierowany jest też do ludzi, którzy dopiero gdzieś tam się szykują, więc tak to też próbuję troszeczkę podejść. To nie jest trochę tak, jakby tutaj analogia była do tego, że okej, mamy ten system, który tam działa sobie, tak? Jest ta komunikacja, jest ta funkcjonalność. Tę funkcjonalność można przenieść na cokolwiek innego, a to nie jest po prostu tak, że nagle okej, robimy następną wersję i odcinamy się trochę od tamtej, że ona będzie supportowana jeszcze jakiś czas później, a potem już przestanie istnieć. Nie powinno być to tak robione. Szukam tutaj analogii w systemach operacyjnych chociażby, tak? Na tej zasadzie.
Do czego to się sprowadza w praktyce? Najważniejsze rzeczą w firmie są dane. Jeżeli chcesz zrobić system na boku, to w jakiś sposób musisz zasilać go danymi. I jeżeli nie... Albo musi administrator wpisywać to na przykład w dwóch, trzech systemach równolegle, albo musisz wpiąć się w ten krwiobieg, bo jeśli te systemy będą żyły niezależnie od siebie długi czas, to okaże się, że one będą niespójne między sobą. A to jest źródło w zasadzie większości błędów w systemach legacy. Tak naprawdę to przepisanie zwykle wygląda tak, że tworzymy nowy system, który ma zastąpić poprzedni. Dochodzimy do pewnego momentu, brakuje nam czasu, budżetu, możliwości, wiedzy. Zatrzymujemy się w tym momencie i zostajemy z czymś wiele gorszym, ponieważ mamy jeszcze jedną warstwę, która nie w pełni zastąpiła poprzedni system, a jest potencjalnym źródłem niespójności. Dlatego to naprawdę bardzo trzeba uważać i dobrze przemyśleć, biorąc pod uwagę architekturę tego, co chcesz zabić.
Dobra, to szukając jeszcze takiego motywu, który też można usłyszeć pewnie będąc programistą, czyli tego mechanika samochodowego, który się pyta, kto komu co tam innego w aucie zrobił. Macie doświadczenia w tym, że przyjmowaliście kod, projekty po innych i... Chodzi mi tutaj o to, żebyśmy sobie wypracowali albo porozmawiali troszeczkę o tej sterylności i higienie pracy. Tak? Zdarzało wam się natknąć się na projekt, który w ogóle był taką puszką Pandory, która nie miała komentarzy, w ogóle nie miała dokumentacji. To jest chyba dosyć częste, chociaż argumentem, dla którego nie zrobić jakiegoś remastera albo remake'a jakiejś gry jest to, że została zgubiona dokumentacja do poprzedniej wersji i nikt nie jest w stanie odtworzyć tego kodu źródłowego. Po prostu jest gra, która działa i ona jest tam zachowana, natomiast nie ma kodu źródłowego.
Według niektórych plotek remaster Final Fantasy VIII jest chyba napisany od zera.
Na pewno remastery Crash Bandicoota są napisane od zera, bo tam nie mieli dostępu do niczego.
To jest całkiem sporo takich przykładów, że po prostu nie da się w zasadzie dostać do tych gier, bo ktoś zgubił kod źródłowy. I to jest w miarę standard.
Czyli brak procedur.
Brak procedur, no.
No dobra, to zdarzyło wam się trafić na taką puchę Pandory?
No, ja przyznam, że tak. Pierwsza firma, w której pracowałem w Krakowie, to była jedna z dużych polskich firm, która zajmowała się między innymi bankowością. I w projekcie bankowym, no, jedyne co tam było dobre, to security. To przyznam, naprawdę było fajnie pomyślane.
No, i nigdy nie oszczędzają w bankach.
Tak, no. I no, dużo się tam nauczyłem pod tym względem. Aczkolwiek cała reszta to był srogi hardcore, że tak to ujmę. I jak patrzyłem czasami przez ramię kolegom, którzy siedzieli na backendzie, to cieszyłem się, że mnie tam nie ma, bo najmniejszym problemem, który był na backendzie, było to, że wszystkie tam tabele z danymi były bijęzyczne, że tak to nazwę.
Probably this is the main question of future technologies and in our environment.
Okay. Czyli na przykład miałeś tabelę, nie wiem, użytkownik records.
Wow.
I cała baza była w ten sposób pisana. No, było to bardzo ciekawe przeżycie. A potem jak się patrzyło w kod, było jeszcze lepiej i koledzy siedząc na backendzie rwali sobie włosy z głowy. A ja tylko siedziałem i pisałem sobie fronty, poprawiałem po kolegach, a te fronty też nie były najlepsze. I no tam dotknięcie czegokolwiek zwykle się wiązało z bardzo wieloma problemami.
Tu wcześniej w ogóle padło, że w startupie nie może być legacy i to jest coś, z czym ja się trochę nie zgodzę, bo w startupie wymagania zmieniają się tak szybko, że jeden z moich ulubionych momentów dnia pracy to jest ten moment, w którym widzę, jak ktoś tutaj coś panu mocno i sprawdzam, kto to, jakaś się, że to byłem ja, jakieś pół roku temu. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja wiem, dlaczego do tego doszło. I to jest bardzo fajna świadomość wiedzieć, skąd się to legacy wzięło. Że to były tak naprawdę nieustannie zmieniające się wymagania i brak czasu, który do tego doprowadził, zaciąganie długu technicznego. I fajnie jest wiedzieć, skąd to legacy się bierze. Fajnie jest go tak nie wyjmować na zewnątrz, to byli jacyś starożytni programiści, którzy to źle zrobili.
Tylko to byłem ja pół roku temu, tak?
Tak, to byłem ja pół roku temu.
Wystarczyło. A pomyślcie do tego 20 lat.
I ile takich zespołów się przewinęło już?
Tak, bo mówi się, że jeśli chodzi o starzenie się systemów IT, są dwa powody. Po pierwsze, jak się ich nie przepisuje, czyli one sobie po prostu leżą i tak jak mówimy, nie da się ich zdeployować nigdzie, bo już nie ma takich komputerów.
Okej, to co powiedziałeś, to czy w takim razie to przepisywanie powinno być wpisane w ciąg życia systemu?
No właśnie o to chodzi. To jest jeden powód starzenia systemu. Drugi powód jest to, że systemy się przepisuje, czyli dokłada się do nowych funkcjonalności. Zwykle robią to ludzie, którzy nie brali udziału w pracy nad oryginalnym, więc nie wiedzieli, czemu były podjęte niektóre decyzje, dokładają swoje decyzje do tego.
Często tak jest, bo tak powinno być, że nie powinni być ci sami, czy powinni być ci
ludzie
sami?
Ludzie zmieniają pracę, projekty ewoluują, czasem po prostu ci ludzie zajęli się już czymś innym.
To brzmiało to tak, jakby tak, że tak powinno być, ale nie. Tak.
Nie to, że tak, to po prostu idealnym. To jest w świecie idealnym, ale pracujemy w przemyśle, więc po prostu rzeczy się starzeją, my też się starzejemy. Tak samo starzeją się nasze systemy.
Swoją drogą to, co powiedział Tomek, według mnie jest bardzo dobre, że trafił na taki wypadek, bo to oznacza, że się rozwija. I programista w momencie, kiedy patrzy na swój kod i widzi, że taki, o Jezus Maria, kto to tak, a, to ja, no to oznacza, że przez ten czas, od kiedy to napisałeś, rozwinąłeś się na tyle, że jesteś w stanie zauważyć, jak karygodne błędy popełniałeś. I to jest super według mnie.
Tak, aczkolwiek ja bym tutaj ciągle też podkreślał tą zmieniające się wymagania i te czynniki zewnętrzne. Ja bym nie obwiniał w tych źle napisanych systemach programistów i ich umiejętności, tylko przede wszystkim stawiałbym na to, że ktoś nie miał czasu, ktoś miał dziwne wymagania, były jakieś inne ograniczenia, które wpłynęły na to, że to tak wygląda.
Ja dorzucę do tego wszystkiego jeszcze jedną rzecz. Technologia, to jest taki mit, że technologia zmienia się bardzo szybko. Nie, technologia tak naprawdę zmienia się ciągle, więc to się nawarstwia rok po roku, ale gdzieś tak sobie stopniowo pełza. Przynajmniej tak jest moja perspektywa po tych 10 latach.
Zmienia się gęsto po prostu, a nie szybko, no bo jednak wiele osób na to wpływa.
Tak.
To się zwiększa wykładniczo, ta liczba osób, które faktycznie w tym uczestniczą, nie?
Tak, ale tak naprawdę poprzednim dużym paradygmatem, zmianą paradygmatu była chmura. Gdzie nagle zaczęliśmy wrzucać aplikacje Amazonowi na serwery. I według mnie to tak naprawdę jest dosyć ciekawa rzecz, która zmieniła nasz sposób pisania systemów. Ponieważ kiedyś, weźmy pod uwagę takiego dużego klienta. On na przykład chciał wejść na inny rynek. Żeby to w miarę sensownie działało, to nie mógł sobie pozwolić na zbyt dużą odległość od serwerów. Więc co on robił? On brał kod, który działał mu na przykład w Niemczech i kopiował go na serwery w Francji. Francuski rynek, on miał troszkę inne wymagania. Zwykle to była inna jednostka, na przykład komercyjna. W związku z tym ten kod zaczynał ewoluować w zupełnie innym kierunku. I kończyło się to tym, że ze względu na to, że nie mieliśmy jednego miejsca, o którego na przykład mogliśmy wrzucać te rzeczy gdzieś przez jeden oddział prawie że komandosów, który rozproszy nam to na region we Frankfurcie, region w Paryżu, region w Londynie, ten kod sobie ewoluował w zupełnie innym kierunku i teraz troszkę firmy zaczynają to sprzątać, ponieważ okazuje się, że jeżeli mamy zbyt dużo kodu, a to się do tego wtedy sprowadza, to jesteśmy mało elastyczni. Kod jest balastem tak naprawdę. Im mniej kodu, tym lepiej. To jest nawiązanie do tej linijki, tych 100 linijek, które programista pisze. To chyba dobrze, że on tyle pisze, bo powinniśmy bardzo zastanawiać się, czy chcemy dodać jakąś funkcjonalność. I to jest zaleta młodych projektów. One nie mają tego balastu, one nie mają tego bagażu doświadczeń, przez co mogą się zmieniać dużo bardziej zwinnie. To jest trochę problem, jeśli startup ma kod legacy, bo to znaczy, że on przestaje być elastyczny i móc się dopasowywać do warunków rynkowych.
Dobra, to w takim razie jak ty mówisz, że taka chmura jest takim rozwiązaniem, które pozwala szybko migrować na nowe rynki, ale jednak trzeba pilnować to, żeby poszczególne projekty się nie rozrastały samodzielnie, tylko jednak gdzieś tam kontrola powinna być, jakby za dużo tego kodu nie jest niczym dobrym. A co w przypadku wielu technologii w jednym projekcie, tak?
Był okres, w którym bardzo sobie jako branża chwaliliśmy tym, że chcemy używać najlepsze narzędzie do konkretnego zastosowania.
Narzędzie w liczbie pojedynczej.
Narzędzie, dokładnie. W takim znaczeniu, że na przykład jeśli mamy teraz system, który ma zarządzać kolejkami, to wybieramy takie rozwiązanie. Jeśli tutaj mamy mikroserwis, który więcej czyta z systemu plików, to użyjmy takiego rozwiązania. Więc gdzieś nie chcieliśmy, żeby każdy problem wyglądał jak gwóźdź, bo mamy młotek, dawaliśmy sobie dużą elastyczność. I to też potrafi czasem kiedyś walnąć. Po pierwsze na rekrutacji, i to na pewno jest jakiś problem, że takich ludzi się trudno zatrudnia, ale nie tylko. Wdrożenie takiego projektu to też jest hardcore. Miałem kiedyś okazję być w systemie, pracować w systemie, który początkowo, jak przychodziliśmy do niego zespół dobrych inżynierów, on był napisany w Javie i miał jakiś tam frontend z Reactem. JavaScript, React, standardowy stack. Wszystko było w miarę proste. Ale my stwierdziliśmy, zrobimy to trochę lepiej. Nagle okazało się, że zaczęliśmy w pierwszym roku przepisać Javę na Kotlina, który nie jest tak dobrze znany na rynku. Dla nas to było super. Stopniowo, krok po kroku, moduł po moduliku, przepisywaliśmy go sobie. Następnie, jako że ten Kotlin poszedł nam tak fajnie, to zaczęliśmy... wprowadziliśmy tą reaktywność. Czyli zrobimy, żeby on będzie działał jeszcze szybciej. Wprowadziliśmy reaktywne frameworki. Następnie popatrzymy na ten frontend. On ten frontend taki biedny, JavaScriptem jest, a my mamy takie fajne technologie na backendzie. Weźmy i wrzućmy tam TypeScripta. I zaczęliśmy wszystko przepisywać na TypeScripta. Oprócz tego tam oskryptowaliśmy to właśnie Go, dorzuciliśmy jeszcze troszkę różnych technologii. Dla nas to były po prostu kolejne klocki. Bo tak naprawdę, kiedy siadaliśmy do TypeScripta, to my już umieliśmy to o Kotlina. Kiedy TypeScript był przepisany, to gdzieś dokładaliśmy to Go. To było iteracyjnie. A teraz wyobraźcie sobie, że do projektu przychodzi nowa osoba. Nawet bardzo łebska nowa osoba. I ona musi się w tym wszystkim odnaleźć od dnia zero. Wtedy zrozumiałem, że nawet jeśli twoja rekrutacja jest dobra, to ma reperkusje. Zawsze znajdzie się ta technologia, której nowo przybyła osoba nie jest w stanie ogarnąć od dnia zero. I to się kończy z tym, że nie może brać konkretnych tasków, nagle staje się mniej samowystarczalna, czas wdrożenia w projekt trwa pół roku. Dużym problemem tutaj są właśnie ilość technologii i ilość rzeczy, które trzeba się nauczyć na start.
I to też tutaj pokazuje takie zarządzanie tym ryzykiem, tak? Bo okej, ja sobie wyobrażam, że trzymam się tego gamingu chwilowo. Mamy zespół, który... To się teraz ostatnio nawet największym zdarza, że po prostu te największe tuzy prezentacji programistów i architektów danych gier odchodzą po prostu. Więc mamy tą ten grę, która ma ten development powiedzmy tam 6-7-letni, tak? I nagle nam odejdzie połowa zespołu, no i co? I projekt jest do ubicia de facto, tak? To też trzeba brać pod uwagę przy zarządzaniu tym chyba ryzykiem właśnie. Nie?
Jeszcze tutaj do tego dochodzi prasa i naciski ze strony społeczności. Przynajmniej w biznesie ten problem się aż tak często nie pojawia i można to sprzątnąć pod dywan.
Tak, gry są pod tym kątem specyficzne, aczkolwiek z tym zarządzaniem ryzykiem trzeba pamiętać, że pracuje się z bardzo sprytnymi ludźmi. Programiści jednak bywają cwani. I mieliśmy też historycznie projekt, w którym nie pozwolili nam używać skali. Mieliśmy projekt napisany w Javie, Java EE, także taki bardzo staroświecki framework. No, bardzo fajny, ja bardzo lubię Java EE. To jest jeden z tych frameworków, który uważam jest dzisiaj nieco niedoceniany. Ale no, chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Nie pozwolili nam użyć tam skali. No to my stwierdziliśmy, mamy ten nowy projekt, mamy na backendzie te testy w Groovim, to napiszmy go sobie w Groovim. I zaczęliśmy to wszystko sklejać tylko dlatego, że akurat ten język przemknął gdzieś pod radarem zarządu. I to był najgorszy błąd na świecie, to był jeden z gorszych kodów, a ilość błędów, które się pojawiły przez to, że próbowaliśmy robić sklejkę, to pewnie była większa niż jakby pozwolili nam używać tej skali. Ogólnie mój szef miał w poprzedniej firmie bardzo fajne podejście tzw. innovation pointów, czyli że jak się zaczyna nowy projekt, to ma się jakiś tam zapas. I ten zapas można albo zmienić do podszlifowania produktu z jakąś fajną nową funkcjonalnością albo ekstra milą, albo możesz go użyć na nową technologię. Czasem trzeba się wyżyć, ale gdzieś ten kompromis trzeba mieć z tyłu głowy.
Dobra, to tak zmierzając już ku końcowi, bo teraz tam się przewinęło sporo tych języków programowania, tych nazw, tych frameworków, tych technologii, które tutaj zostały mówione i przy tych systemach nowszych i tych starszych waszych retrospekcjach i przygodach i anegdotkach. To czy w takim razie można być programistą tylko jednego języka i jeśli tak, to na jak długo, a jeśli nie, to jak je łączyć? Taka ostatnia wskazówka dla naszych potencjalnych wannabe programistów, słuchaczy.
Myślę, że bez problemu można być programistą jednego języka. Nawet jak mamy specjalistów od jakiegoś Cobola, Haskella albo innych dziwnych technologii, to każdy znajdzie sobie gdzieś tam swoją niszę. Nawet jeśli to są przestarzałe technologie, to ktoś musi się zajmować legacy code'em. I bardzo często używając właśnie tak dziwnych technologii, musimy się liczyć z tym, że będziemy patrzeć gdzieś tam bardziej w stronę legacy. Wybierając takie języki jak, nie wiem, około JVM-owe albo JavaScriptowe, mamy większą możliwość obcować z nowym kodem i z ciekawszymi projektami, aczkolwiek da się być według mnie nawet full stackiem JavaScriptowym, zajmować się zarówno frontem, backendem, albo nawet jeszcze czymś ciekawszym, bo są nawet data science'owe biblioteki JavaScriptowe. Nie słyszałem, żeby ktoś tego używał na produkcji,
ale są.
Także ten może kiedyś przyjdzie czas JavaScriptu w data science, aczkolwiek według mnie bez problemu można być specjalistą jednego języka, tylko trzeba być otwartym według mnie na jego rozwój i go śledzić bardzo dobrze i na frameworki, które się pojawiają, bo to jednak będzie kluczem w momencie, kiedy nauczymy się podstaw języka, co też jest bardzo ważne i według mnie jest dużym problemem początkujących osób, że nie patrzą na podstawy języka, tylko od razu na frameworki. Po co mi ten JavaScript, ja się nauczę Reacta i będę kozakiem. No nie.
To ja mam takie subiektywne wrażenie, że rynek teraz sobie trochę bardziej ceni ludzi przestronnych. To nie jest tak, że on zupełnie odrzuca tych ludzi, którzy są specjalistami. Oni są nawet cenniejsi, tylko dojście do tej pozycji tego dobrego specjalisty w tej jednej rzeczy jest bardzo ciężkie. A rynek ceni sobie teraz ludzi, którzy potrafią zarówno zrobić trochę frontu, zrobić jakiś mały task backendowy, gdzieś dopisać jakiś kawałek skryptu. I tu się często przydają różne języki. Aczkolwiek gdybym miał polecać komuś, od czego zacząć, to raczej od jednej rzeczy, nie skakanie po kilku różnych, to przyjdzie z czasem gdzieś w pracy spróbować różnych rzeczy, otworzyć umysł na inne języki i będzie dobrze.
A ja bym polecił, zwłaszcza na takim troszkę późniejszym etapie kariery, bo wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Zacznij od czegoś, co cię cieszy, żeby rzeczywiście sprawiało ci to trochę frajdy. Po drugie, czegoś, co potrzebuje rynek. Po trzecie, czegoś, co jest w typach projektu, w których chcesz pracować, bo może ktoś chce pracować w startupie, wtedy COBOL nie jest pewnie dobrym pomysłem. Ale uważam, że nie ma czegoś złego w nauce dużej ilości języków programowania. Ponieważ nawet jeśli całe życie będziemy pisali na tym JVM i w tej Javie, to tak naprawdę próba Erlanga albo innego Go nauczy nas, że można inaczej. Jakie są inne paradygmaty, jakie mają zalety, jakie mają wady. I nawet jeśli nigdy komercyjnie nie zaczniemy programować w Go albo w Raście, to będziemy widzieli pewne ograniczenia sposobu, z którym pracujemy. Może podchwycimy jakieś dobre pomysły. I to może być początek depresji, jeśli ktoś siedzi w złotej klatce javowych projektów, na przykład w Krakowie. Ale jednak myślę, że takie poszerzenie horyzontów jest ciekawe. Ważne, żeby robić to po kolei, a nie rzucać się na 20 rzeczy na raz.
Dobra. Dzięki panowie. To sporo wskazówek i mamy nadzieję, że też cenniejszych. Zachęcamy do dyskusji. Tak jak to już Artur za... Artur, prawda? Zachęcasz, tak? Żeby rzucasz to
mięsko. Pamiętajcie, PH.
Rzucasz to mięsko, tak. I o PH możecie komentować jak najbardziej.